Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam serdecznie w to piątkowe popołudnie. Moim i Państwa gościem jest Grzegorz Kozioł. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Kraków. Piątkowe popołudnie, trochę deszczowe, ale przyjemne.
Deszczowo w Tarnowie, deszczowo w Krakowie. Grzegorz Kozioł, wójt gminy Tarnów. Panie wójcie, jesteśmy w przededniu 11 listopada. Dla mieszkańców gminy Tarnów, okolic, to ważne święto, czy gdzieś przeszliśmy już do tego porządku, że ta niepodległość jest i będzie?
Zdecydowanie bardzo ważne święto, tylko chciałbym powiedzieć tak może w dwóch sekundach, tak, że dla nas w gminie Tarnów, kultywując nowoczesny patriotyzm, 11 listopada jest jednym z elementów. My tutaj mamy wiele w kalendarzu takich wydarzeń historycznych, które obchodzimy w gminie Tarnów. Pamiętamy o 3 maja, pamiętamy w sierpniu o Bitwie Warszawskiej, 11 listopada, Dzień również Żołnierzy Wyklętych 1 marca. To jest taki cykl. Natomiast oczywiście 11 listopada jest to jeden z najważniejszych dni, które obchodzimy, ponieważ w ten dzień, symbolicznie w ten dzień, Polska odzyskała niepodległość.
Jakie to obchody? To już jutro pewnie, a może już dzisiaj zaczęliście?
No nie, no zaczynamy jutro, choć przygotowanie to trwa już praktycznie przez cały rok. Powiedziałem o tym nowoczesnym patriotyzmie. Chcemy, żeby każde pokolenie, każdy przedstawiciel pokolenia miał coś dla siebie. Święto Niepodległości kojarzy nam się na pewno z kwiatami, z wieńcami, z pomnikiem, złożeniem hołdu. Natomiast, żeby ten patriotyzm kultywować, musimy dochodzić i dochodzimy do, nawet do najmłodszych. Do najmłodszych dochodzimy poprzez spotkania w przedszkolach, rozdajemy flagi, a ten dzień, 11 listopada, to jest dzień, który trwa trochę dłużej, ponieważ jest dla każdego coś, co może mu przypaść do gustu. Dla osób starszych, no może nie tylko starszych, ale też dla wszystkich, jest msza święta, którą rozpoczynamy tą uroczystość o godzinie 15. Ale nowoczesny patriotyzm to jest również biało-czerwona sala animacji dla dzieci, to jest Lego robotyka, to jest malowanie twarzy, to jest mierzenie ciśnienia i cukru. Ale również 11 listopada to jest spotkanie pokoleniowe, podczas którego śpiewamy pieśni patriotyczne. To są koncerty. W tym roku będzie koncert najstarszej orkiestry, z tego co wiem, nawet w Polsce, orkiestry dętej z kopalni soli w Wieliczce. I przede wszystkim koncert Alicji Majewskiej dla wszystkich. Tradycyjnie w gminie Tarnów również, to mieszkańcy okolicy o tym wiedzą, również jest darmowy poczęstunek dla wszystkich. Z jednej strony samorząd gminy Tarnów przygotował duże ilości bigosu, również gulaszu, więc każdy będzie poczęstowany, nikt nie wyjdzie głodny, ale również koła gospodyń wiejskich też przygotowują swoje specjały, które są wpisane do krajowej listy produktów regionalnych, ale również te wyroby, które będą te koła gospodyń przygotowywać. Również to będzie wszystko za darmo.
Podczas ten koncert Woli Rzędzińskiej.
To jest koncert Woli Rzędzińskiej, tak, Alicji Majewskiej. Natomiast do tej pory, 11 listopada, tradycyjnie były obchodzone w Koszycach Wielkich. Wyjątkowo będzie to Woli Rzędzińskiej, ponieważ Woli Rzędzińskiej oddajemy do użytku dobudowany segment szkoły oraz bardzo nowoczesną halę widowiskowo-sportową. Co prawda uczniowie już korzystają z obiektu szkolnego i również grają już, ćwiczą na tejże sali, ale jakaż inna data byłaby lepsza na otwarcie uroczyste, takie przekazanie mieszkańców tejże sali, jak nie 11 listopada. Dlatego tak wyjątkowo w tym roku 11 listopada w Woli Rzędzińskiej, ponieważ chcemy, żeby mieszkańcy zobaczyli, wszyscy mieszkańcy, nie tylko Woli Rzędzińskiej, gminy Tarnów, regionu, tą nową salę, z której będzie można korzystać. Sala będzie do dyspozycji całej gminy. To nie tylko szkoła, ale również cała gmina. Ale również został wymalowany piękny mural. Ja uważam, że jest to jeden z piękniejszych murali w okolicy. Mural poświęcony Helenie Marusarzówny, patronce szkoły właśnie Woli Rzędzińskiej. Właśnie Helena Marusarzówna jest to taką postacią, wokół której młodzież powinna się skupiać. To jest przykład patriotyzmu. Dzisiaj mamy wolną, niepodległą Polskę. Dzisiaj możemy się spokojnie rozwijać, możemy żyć, bogacić się. Natomiast musimy pamiętać o tych, dzięki którym którym mamy dzisiaj wolną i niepodległą Polskę. Dzisiaj na przykład popatrzmy na sportsmenki Iga Świątek, prawda? Naszym bohaterem jest. Cieszymy się z niej. To jest nasza bohaterka. Zdobywa, wygrywa. Ale pamiętajmy o tym, że były takie pokolenia, gdzie młodzi ludzie nie mogli się rozwijać. Helena Marusarzówna miała też znakomite warunki sportowe. Zapowiadała się na mistrzynię alpejską. Co się okazało? Wybuchła wojna, pokolenie stracone. Ona rzuciła to wszystko, co miała do tej pory i oddała się Polsce. Została kurierką. Przeprowadzała żołnierzy przez granicę. Przenosiła pocztę dla Polski podziemnej do Budapesztu. Została zamordowana przez Niemców w 1941 roku. 21 lat miała. I właśnie takie postacie są postaciami, wokół których powinniśmy się jednoczyć i przede wszystkim to powinny być ideały dla młodych ludzi. I są.
To ja zapytam o tych młodych.
Mural.
To zanim o ten mural jeszcze dopytam, ja za tę chwilę o ten mural dopytam, bo pan wspomniał, że próbujecie angażować wszystkie pokolenia. O to młodzież zapytam, czy ona się chce angażować, czy dla nich Helena Marusarzówna może być bohaterką?
Będąc nauczycielem z zawodu, staram się mieć, mimo że jestem wójtem, ale staram się mieć kontakt z uczniami, przynajmniej raz w roku spotykam się z uczniami, prowadząc takie troszeczkę lekcje patriotyczne. Mogę zapewnić mieszkańców wszystkich, że młodzież mamy naprawdę znakomitą i młodzież mamy patriotyczną, ułożoną i patriotyczną. Trzeba tylko to kształcić, kultywować, nawet nie potrzeba przypominać. Młodzież sama od siebie pamięta o świętach narodowych, ale również pamięta o swoich idolach. Spotykając się z młodzieżą, rozmawiam, nawet zadają pytania, jak mówimy o młodych ludziach, którzy oddali swoje życie, sami pytają o sanitariuszkę Inkę, żołnierz niezłomny. Pytają o Orlęta Lwowskie. To świadczy tylko o tym, że jest bardzo dobre wychowanie z domu patriotyczne, ale również wychowanie ze szkoły. I to jest bardzo cenne, że dzisiaj tylko dzisiaj ten patriotyzm to jest tylko oddanie szacunku innym już. I pamiętając o tym, że dzięki komuś to mamy to, co mamy dzisiaj, czyli ten dobrobyt, demokrację, rozwijamy się.
To Helena Marusarzówna, ten mural, o którym pan powiedział, namalowany, on gdzieś uwidacznia tą dzielną kobietę. Czy to jest sposób, żeby do tych ludzi młodych przemówić?
Zdecydowanie tak, ponieważ dzisiaj mamy troszeczkę inne czasy, mamy nowoczesność. Do młodych ludzi przemawia się językiem nowoczesności i tak zwanymi elementami topowymi, które są. Dzisiaj mamy Facebook, TikTok, dzisiaj mamy komputer, przekaz medialny, multimedialny. I taki wizerunek właśnie muralu to jest taki bezpośredni przekaz. Inaczej to przekazuje się w formie słownej, wykładu, a inaczej jak to jest uwidocznione, to widać. Jeżeli taki młody człowiek idzie do szkoły rano, o 8 rano, trochę niedospany, idzie do szkoły i patrzy przed sobą, wchodzi do drzwi przez bramę, gdzie jest piękny mural przedstawiający życie, postać właśnie tej młodej dziewczyny, gdzie jest pokazana jako mała dziewczynka, jest jako dorastająca dziewczyna, no i już prawie, że dojrzała kobieta jako kurier. No jak to może inaczej zadziałać, jak nie wzrok. I idzie ten młody człowiek na lekcję, patrząc na Helenę Marusarzówną. Uważam, że to jest bardzo dobry właśnie sposób kultywowania takiej historii i oddawania szacunku. Mimo, że naszym młodym osobom tego nie brakuje. Obserwowałem Wszystkich Świętych, Dzień Wszystkich Świętych. Mamy pomnik w Woli Rzędzińskiej, ale nie tylko w Woli Rzędzińskiej. Mamy gromy żołnierzy niezłomnych, mamy gromy żołnierzy z II wojny światowej, z I wojny światowej. Naprawdę, jak mi serce aż biło z radości, jak widziałem tłumy młodych ludzi w Łowczówku na cmentarzu legionistów, widziałem na Wszystkich Świętych świeczki palące się, znicze na grobach żołnierzy. To głównie robili młodzi ludzie, to również przekazywali te młodzi ludzie i to jest bardzo cenne.
Ta pałeczka musi być przekazywana, bo inaczej gdzieś ta pamięć zginie prawdopodobnie niestety. I ten nowoczesny patriotyzm, jeszcze dopytam, czy jakieś inne narzędzia gdzieś tam macie zaplanowane, jeżeli tak można powiedzieć, zaplanowane państwo, żeby ta młodzież coraz mocniej się angażowała, bo bez nich nie przetrwamy. To w nich jest przyszłość.
No dzisiaj mówimy o 11 listopada, który będzie jutro, więc to jest uroczystość tego dnia. Więc tak jak zaznaczyłem, to nie jest tylko spotkanie przy pomniku, zapalenie znicza, złożenie wiązanki. To jest, no, jak to się mówi, zabezpieczone dla już osób bardziej funkcyjnych. Natomiast no, młodzi ludzie ten patriotyzm oddają, mając małą, biało-czerwoną flagę chorągiew przy sobie i machają nią podczas śpiewania pieśni patriotycznych właśnie tam na sali, jak będziemy wspólnie przeżywać tą uroczystość. To jest przebywanie wspólne w formie pikniku, spotkania, jedząc nawet bigos czy gulasz, podziwiając koncert orkiestry dętej, czy korzystając z tych ofert, które przygotowaliśmy dla już tak małych dzieci, bo przecież Lego, robotyka, malowanie twarzy, sala animacji dla dzieci, no to jest przecież, to są takie elementy spędzenia takiego wolnego czasu w rodzinie, ale konkretnie właśnie 11 listopada, że ten dzień, żeby nam się kojarzył z dniem święta. Dla babci, dla dziadka pewnie wyjście pod pomnik, a dla młodszych dzieci, dla wnuków właśnie ta sala animacji. Dla osób bardziej już dorosłych dietetyka, wykłady, porady dietetyki, pielęgniarka, mierzenie ciśnienia, mierzenie cukru, konsultacje fizjoterapeutyczne. I to są właśnie te elementy, gdzie podczas tego spotkania ludzie mogą z tego wszystkiego skorzystać. Nie zostają w domu, nie położą się przed telewizorem i pykają, zmieniają programy, tylko przychodzą wspólnie właśnie być, przebywać. Elementem bardzo ważnym jest wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Będzie chór, który będzie to intonował, natomiast będziemy śpiewać. Natomiast, no jak wiadomo, zapraszamy wszystkich mieszkańców, no to koncert, no ktoż jest nie lepszy, jak nie Alicja Majewska właśnie na tenże koncert. Również gminie Tarnów zapewniamy, bo to jest dzień świąteczny, dojazd, bezpłatny dojazd. Każda miejscowość, która jest w gminie Tarnów, do każdej miejscowości przyjeżdża autokar i przywozi mieszkańców właśnie na te uroczystości, a po uroczystości również zawozi. Dokładny rozkład autokarów jest na stronie internetowej i na zaproszeniu, które dotarło do większości mieszkańców gminy poprzez zaproszenie indywidualne czy informacje, które przekazaliśmy w gazetce gminnej Nowiny Tarnowskiej Gminy.
Aby ludzie jutro przyjechali, bo pogoda nie najlepsza.
Do tej pory w Koszycach Wielkich zawsze były tłumy, więc mieszkańcy dopisywali. Zaczynamy mszą świętą i to chciałem też dwa słowa powiedzieć o godzinie 15. Tego nie ma w zaproszeniu, bo nie mieliśmy tak 100% pewności, bo to jest przecież wojna, ale zaproszenie przyjął na odprawienie tejże mszy świętej biskup ordynariusz, jego ekscelencja, diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie, na Kresach Wschodnich, Leon Dubrawski. Jest to diecezja katolicka, gdzie właśnie posługę tam sprawuje biskup ordynariusz Leon Dubrawski. Kamieniec Podolski, to nie musimy wiele mówić. To są po prostu takie serce Kresów, stolica Kresów. Pamiątki po historii Polski. Tam była przez 100 lat Polska. Tam są Polacy, mieszkają. Oni tam kultywują tą tradycję. Utrzymują kościoły, utrzymują parafie, utrzymują cmentarze oraz miejsca pamięci właśnie Polaków. Mam nadzieję, że biskup dotrze. Mam nadzieję, że przyjedzie i mszę odprawi. Zaproszenie przyjął. Natomiast no mówimy, jest wojna, więc zawsze wszystko jest ruchome w tym przypadku.
Aby się udało. Grzegorz Kozioł.
Aby się udało gościć biskupa.
Grzegorz Kozioł ma nadzieję i ma nadzieję, że jutro będą ludzie, bo 11 listopada to wszakże może nie najważniejsze, a chyba najważniejsze święto Polski. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Kraków.
Grzegorz Kozioł, wójt gminy Tarnów, był moim i państwa gościem. Wrócę do państwa za chwilę. Czas na muzykę. Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam ponownie. Moim państwa gościem jest Grzegorz Małodobry.
Witam państwa, dzień dobry panie redaktorze.
Sekretarz Zarządu Regionu Małopolski Platformy Obywatelskiej, radny powiatu krakowskiego. Czy za chwilę, za parę dni, za parę tygodni wojewoda Małopolski?
Panie redaktorze, o pewnych rzeczach, on na pewno o większości rzeczy będzie decydował premier Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. W mojej ocenie, zresztą po dzisiejszej umowie koalicyjnej, to premier Donald Tusk, zresztą od samego początku, od dnia wyborów, to wiemy, od 16 października, czyli od tego, jak Państwa Komisja Wyborcza opublikowała, następnie liderzy przedstawili to, że chcą razem współpracować i budować rząd. Jeśli chodzi o moją osobę, ja uważam i tu jasno chciałbym odciąć się, na pewno nie.
Czyli nie chce pan być wojewodą małopolskim?
Może kiedyś w przyszłości, nigdy się nie mówi nigdy, bo to w administracji, w samorządzie czy w polityce jest taką rzeczą. Nie dzisiaj w obecnej sytuacji. Myślę, że są inne zadania, inne sprawy, czy to dotyczące samorządu, czy też jakieś moje sprawy rodzinne, którymi się muszę bardzo mocno zająć, więc to jest dziś na pewno wykluczone. Tak jak mówiłem, o tym będą decydowali koalicjanci z premierem Donaldem Tuskiem na czele.
To zapytam o tych koalicjantów, bo jak pan wspomniał, dzisiaj ogłoszenie podpisania umowy koalicyjnej o godzinie 12 i okazuje się, że w rządzie nie będzie posłów, senatorów z partii Razem. Jest to zaskoczenie?
Znaczy, te rozmowy, bo jakby każde koalicje, zresztą koalicje w Polsce rządzą od samego początku, od 89 roku, miały różne konstrukcje. Partia Razem, co najważniejsze, popiera rząd, wspólny rząd dotychczasowej opozycji demokratycznej. Mamy 248 parlamentarzystów, znaczy 248 posłów, którzy mają jasną deklarację. Dzisiaj została podpisana umowa koalicyjna, 24 ważne punkty programowe, które będziemy chcieli wspólnie realizować, a także rozdział dotyczący rozliczenia rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest to, czego dzisiaj nawet widziałem badanie na Twitterze jednej z pracowników, że młodzi wyborcy najbardziej oczekują rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości, a to jest niesamowite istotne, plus 24 punkty programowe.
To rozliczenie zapytam, bo od 89 wiele partii, może nie wszystkie, zapowiadały rozliczenie poprzedników, łącznie z Prawem i Sprawiedliwością. Zdaje się, Cela Plus to się miało nazywać. Nikt nikogo nie rozliczał.
Znaczy, dzisiaj skala przy błędach różnych partii rządzących krajem, błędach czy czasami pojedynczych sytuacjach, gdy osoby zostały odsuwane z polityki, bo takie sytuacje były przed 2015 rokiem, od 89, to po 2015 roku, gdy Prawo i Sprawiedliwość tak głęboko weszło w strukturę państwa, tak daleko idąco wyprowadzało pieniądze z budżetu, z ministerstw, ze spółek Skarbu Państwa i to, co zrobiono choćby z prokuraturą, która przez te dwie kadencje, gdyż nie chcę używać te sformułowania 8 ostatnich lat, bo ono jest naprawdę żenujące, ale te dwie ostatnie kadencje, gdy prokuratura za każdym razem umarzała konkretne zawiadomienia o popełnieniu przestępstw. Dzisiaj to są gotowe akty oskarżenia.
Pan wierzy w to, że uda się wam rozdzielić funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego?
Znaczy, dzisiaj pewne będą problemy, które wynikają choćby z zachowania prezydenta Andrzeja Dudy, który już na początek, wszyscy wiedzą, że 248 to więcej niż tam 194. Pan prezydent tego do końca nie wie, więc widać, że dzisiaj będzie chciał być hamulcowym. Najbardziej martwi mnie to nie to, czy ktoś będzie dzisiaj ministrem, czy prokuratorem generalnym. Martwi mnie to, że czekają nas pieniądze europejskie, pieniądze z KPO. Czeka wiele decyzji w Polsce do podjęcia, do naprawienia. Robią sobie panowie z Prawa i Sprawiedliwości na czele z prezydentem trochę szopkę, ponieważ będą robili nam przez najbliższy tydzień, może dwa, może trzy, udawanie, że budują jakąś większość. Ja jeszcze nie słyszałem o jednym parlamentarzyście z opozycji, który chciałby przejść na tamtą stronę, a jest ich potrzeba prawie 40. I każdy z liderów partii demokratycznych oświadczył, że będą budowali prezydentowi na spotkaniach konsultacyjnych. To też jakby, nie wiem, strata czasu nas, Polaków, tych liderów, że chodzili do prezydenta i mówili, że chcą budować razem rząd bez Prawa i Sprawiedliwości. No i dziś dochodzi do tej sytuacji, że prezydent mówi o niezwłocznym powierzeniu funkcji premiera, funkcji, znaczy misji tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Zobaczymy, co znaczy to słowo niezwłocznie, bo wiem, że u pana prezydenta Dudy i pani premier Beaty Szydło niezwłocznie to może być nawet nigdy.
Niezwłocznie to bez zbędnej zwłoki, z tego co pamiętam. Pan mówi o szopce z Mateuszem Morawieckim. Niemniej jednak ten pierwszy ruch należy do prezydenta i mógł wskazać każdego, nawet pana.
Oczywiście my szanujemy jakby ten ustrój konstytucyjny, ale wiemy o tym, że prezydent no, powinien uszanować jednak werdykt wyborców, bo to na tym polega i po to też są ramy konstytucji, że są pewne osoby odpowiedzialne za decyzję. Czy to premier, ministrowie, czy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który ma oczywiście tą możliwość, że wskaże sobie osobę, którą ma w uważaniu, ale no, pokazał też, że Polaków ma w poważaniu, ponieważ wskazał osobę, która na pewno nie ma szans na stworzenie tego rządu. Wszyscy o tym wiedzą. Jedną osobą w Polsce, w takim razie prezydent Polski, który ma mandat, jest osobą, która jest bardzo źle poinformowana.
To zobaczymy. No pewnie się to nie uda, tak jak pan mówi, na to wszystko wskazuje. Niemniej jednak będę go bronił, bo konstytucyjnie miał prawo.
Znaczy, miał prawo, ale mamy też prawo do wielu rzeczy, których nie robimy. No i myślę, że prezydent też takie rzeczy zrobić nie powinien.
Mhm. To teraz pójdziemy dalej, bo gdzieś jesteście na tej fali zwycięstwa jako opozycja. Dzisiejsza opozycja, bo 13 listopada już nie będziecie opozycją, a będziecie pewnie koalicją, która będzie stanowić większość w Sejmie, począwszy od wyboru marszałka. O te personalia nie chcę pytać, ale gdzieś na tej fali, a za chwilę marzec, kwiecień, bo od 31 marca to jest bodajże pierwszy możliwy termin wyborów samorządowych. Tam pójdziecie, a propos pana roli jako sekretarza zarządu regionu, pójdziecie wspólnie z Trzecią Drogą i z Lewicą, czy jednak każdy podmiot będzie szedł sam w tych wyborach?
Oczywiście dzisiaj partie polityczne najbardziej rozmawiają, jakby to te rozmowy w Warszawie, które się toczą, dotyczą oczywiście konstruowania rządu i skutecznej koalicji, która będzie rozwiązywała problemy Polaków dotyczące mieszkalnictwa, szkolnictwa, organizacji pozarządowych, ale również samorządu, bo to było dla nas istotne, bo też w wyborach, gdy startowali, bo wielu samorządowców z nami startowało w wyborach parlamentarnych, mówiliśmy o tym, że najważniejsze jest o tym, żeby 15 października obronić samorządność. To, żebyśmy tutaj w Małopolsce, w powiecie krakowskim, w Krakowie, w tych 22 powiatach Małopolski sami decydowali, podejmowali decyzje, a nie musieli prosić ministra o przywiezienie czeku. Dzisiaj w umowie koalicyjnej jest ten piękny zapis o końcu kartoników. W mojej ocenie, w moim przeczuciu jest ta, że ta formuła się sprawdziła, ponieważ wygraliśmy w Polsce, w Małopolsce też osiągnęliśmy bardzo dobry wynik i też przekładając to na wyniki sejmowe, sejmikowe choćby. Jesteśmy bardzo blisko tego, żeby odzyskać również większość w sejmiku województwa małopolskiego, uzyskać tą większość i też te problemy, o których rozmawialiśmy z Polakami, które można rozwiązywać na poziomie samorządów gmin, powiatów i województwa, rozwiązywać. Choćby ten dotyczący transportu zbiorowego. I tutaj też znowu mowa o rozliczeniach finansowych, które i w samorządzie województwa no są bardzo często nadmierne. Czy choćby przykład bardzo ważny kultury i atak marszałka Kozłowskiego na niezależną kulturę i Teatr Słowackiego, który jest tu naszą piękną jednostką kultury.
To ten atak, to bym jakbym był pamiętliwy, to bym przypomniał panu, że na końcu kadencji Platforma powołała dyrektora Teatru Słowackiego przed upływem kadencji.
Tak, ale ten atak nie dotyczył cenzurowania kultury. To była decyzja stricte administracyjna, decyzja dotycząca zarządzania teatrem i jego jednostką. Nie było sytuacji, że marszałek dowiedział się o tym, że jest coś, co nie jest po jego myśli politycznej i był wielkim cenzorem. Marszałek Krupa nigdy w życiu nie wchodził, żeby rozmawiać o scenariuszach z jakimkolwiek dyrektorem, czy reżyserem, czy aktorom tłumaczyć, jak mają grać. Było od tego, żeby zarządzać województwem, a nie cenzurować kulturę i wprowadzać tam jakieś swoje pisowskie standardy.
Tego nie wiem, czy marszałek Kozłowski tak robił. Niemniej próbuję jednak bronię tego prawa do decyzji marszałka Kozłowskiego o powołaniu konkursu.
Jeżeli administracyjnie, jest jedna kwestia, czy co, że administracyjnie podejmuje pewną decyzję, a inną sprawą są motywacje. Dyrektor Głuchowski jest dobrym menadżerem kultury, widać, że rozwija świetny teatr. Zresztą ja nie ukrywam, że bardzo dużo w rozwoju tej kultury i promocji Teatru Słowackiego pomogła kurator Nowa, która była pierwszym cenzorem, ale była cenzorem tylko opiniotwórczym, nie oglądając sztuki. Oczywiście zaczęła ją recenzować. Następnie marszałek Kozłowski, jako już osoba wykonawcza z Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził, że idąc za słowami swojej koleżanki Barbary Nowak, on będzie usuwał dyrektora i będzie możliwe, że tam będą tylko puszczali bajki o wielkości Jarosława Kaczyńskiego.
Może nie cenzurować, bo to o tym nie wiemy. Wracając do samorządu, dwukadencyjność wróci na tapetę w tej kadencji Sejmu, czy nie wróci? Czy pozostawicie to jako środowisko to większościowe w Sejmie, tą dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów?
Przez 4-5 lat pracowaliśmy nad programem. Następnie go przedstawiliśmy, rozmawialiśmy z Polakami. Mieliśmy najlepszy sondaż, jaki mogliśmy przedstawić, tak? Ponieważ ostatnie 2 miesiące bez tych 3 tygodni, gdzie już jesteśmy już po wyborach, to były spotkania z mieszkańcami, spotkania z Polakami, w tym w całej Małopolsce. Nasi kandydaci, nasi samorządowcy, pracując na to, żeby zmienić w Polsce władzę, rozmawiali z Polakami. Nie ukrywam, ja osobiście nie miałem nigdy pytania od mieszkańca, żeby to było dla niego jakoś interesująca kwestia, czy jego wójt będzie 2 kadencje, 3 czy 4. Na pewno samorządowcy, środowiska i korporacje samorządowe ten temat podnoszą. Mamy dzisiaj pilniejsze sprawy na pewno do załatwienia. Wiadomo, że komisje sejmowe będą pracowały na wielu fortepianach i wiele spraw trzeba będzie załatwiać bardzo szybko. Ta na pewno nie budzi emocji społecznych. Uważam, że na pewno zmiany w ustawach samorządowych są istotne. Najistotniejszą tą, od którą Polacy mimo wszystko, którzy nawet nie pracują i działają w samorządzie, pytali, to jest to przesunięcie środków finansowych do tego, żeby to mieszkańcy na zebraniach sołectw i osiedli mogli podejmować decyzję o tym, który chodnik będzie robiony, to żeby te pieniądze po prostu były, czy remont remizy był zależny od mieszkańców, a nie od tego, że dany minister lubi tego prezesa straży pożarnej, a tamtego nie lubi.
Samorząd, środki przesunięcia, istotna sprawa. Donald Tusk obiecywał, Platforma Obywatelska obiecywała podniesienie kwoty wolnej podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Jeżeli to zrobicie, a zapewne gdzieś to będzie do tego dążyć, uszczuplicie siłą rzeczy wspomniane środki samorządów i to drastycznie, bo ile już wszyscy wójcietowie, burmistrzowie, prezydenci narzekają, że ten wpływ z PIT-u znacznie zmalał, teraz zmaleje o kolejną potężną kwotę.
Zacznę od tej kwestii technicznej, czyli znowu musimy niestety wrócić do prezydenta Andrzeja Dudy. To, że on przeciąga ten czas, kiedy nowy rząd przyjdzie nowy minister finansów, który zajmie się kwestią ewentualnych zmian, ale przechodząc do tych dwóch zmian, które dzisiaj w umowie koalicyjnej się pojawiły. Czy jedna zmiana dotyczy właśnie samorządności i przesunięcia środków, czy to z podatku dochodowego od osób fizycznych, ale także od osób prawnych, a może udział również w innych podatkach dla samorządu, więc te środki niekoniecznie muszą pochodzić tylko z PIT-u. Drugą sprawą jest obniżenie tych obciążeń podatkowych dla Polaków i tu mamy faktycznie mowę o kwocie wolnej od podatku, ale także o czymś, co jest bardzo istotne, o czym w tej kampanii było wiele mowy i nawet już po wyborach często, jak nawet w ostatnią u mnie w Kwiaciarni w Krzeszowicach byłem pytany o składkę zdrowotną, czyli naliczanie, bo to naprawdę boli małych przedsiębiorców.
Wszystkich.
Których chcemy, znaczy wszystkich chcemy wynagrodzić te krzywdy.
Znaczy, ja nie wiem, czy to jest krzywda, natomiast rzeczywiście te 9 czy 9,5% od dochodu to jest dla wielu przedsiębiorców kwota trudna do przeskoczenia.
To znalazło się w umowie koalicyjnej, więc mam nadzieję, że będzie szybko realizowane. Tak jak mówię, od prezydenta Andrzeja Dudy zależy to, kiedy wejdziemy w możliwość zarządzania państwem. Jeżeli bardzo przesunie ten termin, czy mamy już święta, też jedną z naszych deklaracji, to jest bardzo trudne, mówiliśmy o tym, że nie chcemy zmieniać podatków i zmian podatkowych wprowadzać w trakcie roku. Ponieważ mieliśmy tą słynną sytuację, zresztą zarządów PiS-ów dużo było takich szalonych pomysłów, ale ten Polski Ład, który wchodził i 3 razy bodajże w roku podatkowym zmieniano naliczania podatkowe. Nawet najlepsi księgowi nie wiedzieli, w którym są miejscu. Myślę, że wiedział tylko Mateusz Morawiecki, jak te pieniądze potem przekazywać do swoich ludzi. Jeżeli faktycznie prezydent przesuwa ten termin do 1 stycznia, bo widać, że przesuwa nam bardzo mocno tworzenie rządu, no to wejdziemy już w okres nowego roku podatkowego i będzie problem. Mam nadzieję, że prezydent się jednak opamięta w którymś momencie.
Ale wracając, jeżeli ta kwota zostanie podniesiona wolna od podatku PIT do 60 tysięcy, to ten uszczerbek wpływów do samorządu będzie trudny do zasypania.
Już mówiłem o też podatku od osób prawnych, a także o udziale w innych podatkach, więc to można tym zastępować. Ewentualnie o subwencji stałej, która można z budżetu państwa, ponieważ akurat udział w podatku VAT jest o tyle trudny, że musielibyśmy system podatkowy bardzo mocno w Polsce zmienić i zdecentralizować, że urzędy skarbowe musiałyby być podległe pod samorząd. Na to na pewno nie ma dzisiaj zgody jakiejś powszechnej, więc stała subwencja, nie taka jak była obecnie, czyli jak to Prawo i Sprawiedliwość ma znowu w zwyczaju, najpierw dało czeki gminom po wyborze, że Polacy się oburzyli i było to takie naniesione, więc stworzyli stały algorytm i algorytm był tak stworzony, to te gminy, które już dostały wcześniej wysokie te kwoty, dostały też subwencję wyrównawczą wyższą niż te samorządy, które tych czeków nie dostały.
Na koniec te wybory samorządowe jeszcze zapytam. Grzegorz Małodobry, radny powiatu krakowskiego, czy jednak ta droga pójdzie gdzieś dalej i nie wiem, sejmik województwa małopolskiego?
Myślę, że dzisiaj to też, to wszystko tak naprawdę, tak pan redaktor już powiedział, że wybory w marcu, ja zakładam, że w lutym będą rejestracje list, czy w marcu, czy w kwietniu wybory samorządowe, w lutym rejestracje list. Dzisiaj na pewno zbudowaliśmy świetną ekipę ludzi, menadżerów, osób z różnych środowisk, które chcą do samorządu z nami startować. Chcemy zbudować jeszcze...
Pan się nadaje na ministra spraw zagranicznych albo dyplomacja.
A, panie redaktorze.
Odpowiadam Donaldowi Tuskowi, gdyby słuchał.
Nie, myślę, że spokojnie samorząd to jest to, co jest moją pasją, moim...
Sejmik, czy nie?
Pociąga. Dzisiaj jestem radnym powiatu krakowskiego. Myślę, że ta niesłusznie przedłużona kadencja, bo tak naprawdę już jesteśmy po kadencji, a w związku z tymi jakby ruchami też Prawa i Sprawiedliwości ciągniemy to dalej. O tym podejmiemy decyzję jeszcze w najbliższym czasie. Zakładam, że nawet początkiem roku te projekty. Dzisiaj pracujemy też nad programem choćby Kulturalna Małopolska, choćby Czysta Małopolska, choćby te dotyczące transportu zbiorowego, bo to bardzo mocno w tej kampanii wybrzmiało i na szczęście się tej umowie koalicyjnej ogólnopolskiej się pojawiło. Też pojawi się mocny akcent w naszym programie regionalnym.
Tak prywatnie już na koniec, niemalże prywatnie, jak pan jest już w okresie niemalże miesiąca od wyborów. Nie w żal tej przegranej do Senatu z wicemarszałkiem Markiem Pękiem. No włos o żyletkę, bo 5000 mniej więcej głosów tylko.
Jakby poszedł Dawid na bój z Goliatem, tu się akurat Dawidowi tym razem nie udało.
Było blisko.
Powiem tak, zwycięstwo w powiecie krakowskim. W mojej rodzinnej gminie ponad 9000 głosów. No przekroczone 100 tysięcy, więc to jest naprawdę ogromny mandat. Jestem tak wdzięczny mieszkańcom tego okręgu za to wsparcie i to, że mi zaufali. No coś, czego nie jestem nawet w stanie dzisiaj opisywać. Nie byłem w stanie już od tych 3 tygodni. Nie spodziewałem się aż takiego wyniku, mimo tego, że oczywiście podjąłem tą rękawicę, wiedziałem, że idę na bój z wicemarszałkiem Senatu. Wynik jest świetny. Zawsze startowało się po to, żeby wygrać, ale wiem, że wszyscy patrząc na to z boku, którzy nie dawali mi żadnych szans, mówili, że przegram 2-3-krotnie. Jest dzisiaj taka mała satysfakcja, że ta zaskakująca, że w tylu gminach udało się jednak, bo do tej pory nigdy nie osiągaliśmy jako opozycja demokratyczna, czy nawet pojedynczo jako koalicja obywatelska, tak wysokiego wyniku. Więc spokojnie wszystko przed nami. Więc jeszcze raz chciałem pogratulować z tego miejsca marszałkowi Markowi Pękowi, życzyć powodzenia, bo mam nadzieję, że owocnie będzie nas reprezentował w Senacie. Też mam na niego kilka uwag programowych, które chciałbym przekazać, bo też może nie ci do niego głosowali, też głosowali na mnie, a chciałbym też przekazać te ich oczekiwania.
Człowiek, który może sprawdziłby się jako dyplomata, minister spraw zagranicznych, ale na razie jest radnym powiatu krakowskiego, sekretarzem zarządu regionu małopolskiej Platformy, Grzegorz Małodobry, był moim państwa gościem.
Bardzo dziękuję państwu, bardzo dziękuję panie redaktorze.
To jest audycja Tu Małopolska. Ja wrócę do państwa niebawem. Wojciech Jakubowski. Audycja Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam po raz trzeci, ostatni w dzisiejszy piątkowy wieczór. W połowie października ruszył pilotażowy program kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów. Późno zdiagnozowana i źle leczona choroba może w ciągu kilku lat doprowadzić do niepełnosprawności, pozbawiając pacjentów możliwości pracy zawodowej, a nawet samodzielnego funkcjonowania. Szacuje się, że na tę kategorię nieuleczalnych schorzeń cierpi od 300 do 500 tysięcy osób w naszym kraju. Aby zapewnić chorym jak najlepszą jakość życia i dać szansę na zachowanie sprawności, konieczne jest postawienie jak najszybszej, prawidłowej diagnozy oraz wdrożenie właściwego postępowania terapeutycznego. Z profesor Brigidą Kwiatkowską, konsultant krajową w dziedzinie reumatologii, rozmawia Katarzyna Pelc.
Pani profesor, dlaczego ważne jest wczesne rozpoznanie i włączenie leczenia na wczesnym etapie choroby?
W momencie, kiedy nastąpił gigantyczny postęp w medycynie przy poznaniu założeń i zaburzeń immunologicznych w naszych chorobach, okazało się, że leki, które są włączane, nowoczesne, drogie leki, są w stanie zatrzymać chorobę na etapie, w którym to leczenie się włączyło, ale jednocześnie ich skuteczność jest zależna od czasu choroby, czyli im wcześniej włączamy leczenie, tym ta skuteczność nawet najdroższych leków jest dużo większa. Mało tego, jeżeli włączymy leki na etapie zaburzeń immunologicznych bez jeszcze zmian destrukcyjnych w stawach, dotyczy to chorób zapalnych stawów, to w tym momencie pacjent faktycznie biorąc jest sprawny, jest, ma poczucie zdrowia i można uzyskać u tego pacjenta w większym procencie remisję, czyli całkowite zahamowanie dalszego postępu choroby. Natomiast w miarę upływu czasu, w momencie kiedy choroba się rozwija, to nawet, mówię, najdroższe leki, ale nawet te tanie, które włączamy na pierwszym etapie leczenia, są u znacznej części pacjentów mniej skuteczne i mamy mniejszą szansę na osiągnięcie całkowitego zahamowania choroby. Stąd jak gdyby to wczesne wykrywanie na etapach bardzo pierwszych objawów jest znaczące do tego, żeby pacjenta utrzymać w dobrej kondycji.
Z tego co wiem, to diagnoza w Polsce nie jest tak oczywista. Jakie są opóźnienia diagnostyczne w Polsce?
Opóźnienia diagnostyczne w Polsce są bardzo duże. Takie badania dotyczące reumatoidalnego zapalenia stawu sprzed kilku lat wykazały, że w takim ośrodku, jakim jest Warszawa, gdzie dostępność do reumatologów jest relatywnie bardzo dobra, opóźnienia wynoszą w przypadku reumatoidalnego zapalenie stawów 35 tygodni i były najdłuższe, jeżeli chodzi o Europę. To były takie badania międzynarodowe dotyczące krajów europejskich. Zalecenia dotyczące tego okna terapeutycznego, o którym ja mówiłam, czyli czasu optymalnego do tego, żeby rozpoznać chorobę, włączyć leczenie w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów, to jest 12 tygodni, to się nazywa określeniem jako okno szczęścia, okno możliwości, windows of opportunity, czyli taki optymalny termin, kiedy powinniśmy to leczenie włączyć, mimo że w tej chwili nawet w publikacjach ten czas jest jeszcze krótszy.
A czym grozi zbyt późno podjęta właściwa interwencja medyczna?
No przede wszystkim utrzymanie pacjenta w kalectwie, prawda? Nam chodzi o to, żeby pacjent, który ma przewlekłą chorobę, która choroba będzie towarzyszyć do końca życia, żeby został sobą sprawną. Sprawną w sensie, że mógł się realizować życiowo, zawodowo, żeby ta choroba nie wpływała na codzienne czynności, żeby nie wpływała na rodzinę wokół, która musi się pacjentem niesprawnym zajmować, żeby można było przewidzieć jej dalszy przebieg, bo to jest to, co można osiągnąć w tej chwili dzięki metodom, które stosujemy. Jest spektakularne i taką grupę chorych, gdzie na wczesnym etapie jest włączone leczenie, obserwujemy, gdzie przez wiele lat pacjent nie odczuwa skutków choroby.
Mm-hmm. A skąd bierze się to wydłużenie czasu do rozpoznania choroby reumatycznej?
Tutaj przyczyny są na trzech etapach. Pierwszy etap to jest oczywiście świadomość społeczna chorób reumatycznych. Wszyscy choroby reumatyczne kojarzą z chorobą zwyrodniową, czyli z chorobami wieku podeszłego. I jeżeli jest młoda osoba, której zaczyna być obrzęk pojedynczego stawu, w życiu nie pomyśli, że zaczyna się przewlekła choroba, która będzie mu towarzyszyć do końca życia, czy chociażby ból kręgosłupa, który może być pierwszym objawem spondyloartropatii, tylko pomyśli, że jest to wynikiem ćwiczeń, które robi albo nadmiernego siedzenia, albo niewielkiego urazu. I taka osoba albo przeczekuje sama, aż to przejdzie, albo idzie do ortopedy, albo idzie do lekarza rodzinnego. I to mamy drugi etap. Najczęściej przeczekuje przez jakiś czas sama i są badania, które wynikają z tego, że pacjenci wędrują do lekarza dopiero, kiedy dolegliwości przeszkadzają w wykonywaniu pracy zawodowej. No i po tym pierwszym etapie mamy drugi etap, który jest wynikiem naszej organizacji pracy, że pacjent trafia do lekarza rodzinnego, do którego w tej chwili też czeka. Trafiając do lekarza rodzinnego, może być taka sytuacja, że lekarz rodzinny również nie powiąże tego obrzęku pojedynczego stawu z chorobą reumatyczną, tylko skieruje do ortopedy albo zapalne bólem kręgosłupa do neurologa. I tutaj mamy trzeci etap, czy taki lekarz specjalista będzie również miał świadomość, jeżeli zostaje pacjent skierowany, czy będzie miał świadomość, żeby przekierować do reumatologa. No i kolejny etap to jest czysto organizacyjny. Reumatologów nie jest zbyt dużo, dostępność jest taka, jaka jest, czyli krótko mówiąc okres oczekiwania na porady i na objęcie, na pierwszą konsultację u reumatologa jest długi w niektórych ośrodkach, na przykład w instytucie, w którym ja pracuję w tej chwili, okres oczekiwania na poradę, pierwszą poradę ambulatoryjną, czyli okres w przypadku pilnych 2 lata, a w przypadku stabilnych 4 lata, to wynika z czego? Wynika z tego, że ci pacjenci nie mają wyodrębnionej ścieżki dotarcia do reumatologa, czyli w takiej samej kolejce czekają pacjenci z objawami obciążenia układu ruchu, czy z objawami choroby zwyrodnieniowej, jak pacjent, który zaczyna przewlekłą chorobę zapalną reumatyczną, takim jak na przykład wczesne zapalenie stawu.
I to się wszystko przeciąga właśnie, tak jak pani profesor powiedziała, w kilka lat, na kilka lat. Tak. Czy my możemy uznawać osoby, które są chore na zapalenie stawów, na wczesne zapalenie stawów za osobę niepełnosprawną?
To znaczy nawet wczesne zapalenie stawów, jeżeli ono jest, przebiega z dużą aktywnością, bo przy tak, jeżeli jest bardzo duża aktywność choroby, to pacjent poza tym, że ma oczywiście obrzęki stawów, to odczuwa uczucie bardzo dużego zmęczenia, które no, może utrudniać normalną aktywność zawodową, to są dodatkowe schorzenia, które się pojawiają bardzo szybko, jeżeli tej choroby nie leczymy, dlatego że przewlekły proces zapalny indukuje inne choroby, które mają takie samo tło zapalne, czyli u naszych chorych występuje przedwczesna miażdżyca, a więc zwiększa się ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, zwiększa się ryzyko wcześniejszej pojawiającej się cukrzycy, chorób płuc, zwiększa się ryzyko chorób nowotworowych przy toczącym się procesie zapalnym, no i ryzyko depresji, dlatego że depresja też ma podłoże zapalne.
No, czyli właściwie tak, to można odpowiedzieć, że to jest rzeczywiście człowiek niepełnosprawny.
Dokładnie tak.
A na czym polega specjalistyczna opieka nad pacjentem chorym na wczesne zapalenie stawów?
To jest określone jako kompleksowa specjalistyczna opieka. Polega na tym, że pacjent z początkowymi objawami wczesnego zapalenia stawów jest kierowany do ośrodków referencyjnych i on może być kierowany przez lekarza rodzinnego, jak również może być kierowany przez lekarza reumatologa, który w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może w szybkim tempie wykonać badań wymagających zróżnicowania, jaki to typ choroby będzie się zaczynał. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wycena porad ambulatoryjnych jest na tyle niska, że praktycznie biorąc nie jesteśmy w stanie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przeprowadzić szybko kompleksowej opieki, dlatego że ona przekracza koszt refundacji. W efekcie w tej kompleksowej opiece taki pacjent kierowany właśnie z jakiejś poradni, które na miejscu nie mają nawet możliwości sprzętowej wykonania tych wszystkich badań, będzie kierowany do ośrodka referencyjnego, gdzie w bardzo szybkim czasie pacjent będzie zdiagnozowany kompleksowo. Jeżeli będzie taka potrzeba, kompleksowo również włączy się na wczesnym etapie rehabilitacji, który jest zawsze leczeniem uzupełniającym. Jeżeli będzie taka potrzeba, będzie konsultacja również innych specjalistów. I przez rok ten pacjent będzie pod opieką tego ośrodka referencyjnego, który ustawi, po pierwsze postawi rozpoznanie bardzo szybko i ustawi właściwe leczenie, a po roku będzie odsyłany do ośrodka, w którym bliżej miejsca zamieszkania, do poradni, do mniejszego ośrodka, w którym jak gdyby może być już na stale nadzorowany. Taki chory może być kwalifikowany przez lekarza rodzinnego, tak jak wcześniej powiedziałem, przez reumatologa i później mamy etap wstępny, na którym wykwalifikowana osoba wstępnie ocenia, czy rzeczywiście taki pacjent się kwalifikuje do przyjęcia do tego ośrodka referencyjnego, czy nie. I później etap drugi, potwierdzenie tego wstępnego jak gdyby sita, który może być przeprowadzane na podstawie i badań, i zestawu ankiet, które są już w tej chwili szeroko stosowane w Europie Zachodniej, do kwalifikacji wstępnej reumatologicznej. Już na tym etapie będzie reumatolog decydował, co dalej. Ta kompleksowa opieka pokaże nam, jakie jest zapotrzebowanie realne na programy na leczenie biologiczne, czy tak zwane celowane syntetyczne, stosowanie celowanych syntetycznych leków modyfikujących przebieg choroby, jeżeli pacjent od początku choroby prowadzony jest tak, jak powinien, czyli właściwe leczenie, właściwa zmiana leczenia, właściwy nadzór nad chorym. Mhm. Wtedy w tym pierwszym roku będziemy wiedzieli procentowo, ile realnie potrzeba włączyć pacjentów, ile jakie jest zapotrzebowanie, a to nam naświetli, gdzie jest słaby punkt, i co należy zrobić, żeby ci pacjenci docierali do tych programów lekowych.
I pani profesor, już ostatnie pytanie. Jakie są koszty realizacji tej kompleksowej opieki nad pacjentem chorym na wczesne zapalenie stawów?
Koszty leczenia tych chorych są dużo mniejsze, gdybyśmy chorych hospitalizowali. Więc jak gdyby to przesunięcie tam w ramach tej kompleksowej opieki można pacjenta prowadzić albo w warunkach szpitalnych, czyli hospitalizować, te procedury wykonywać przynajmniej na początku w warunkach szpitalnych albo ambulatoryjnych. Wycena jest taka sama, prawda, czy się będzie to prowadzić ambulatoryjnie, czy będzie się prowadzić w warunkach szpitalnych. Natomiast koszty jednostkowe w tej sytuacji są dużo mniejsze niż hospitalizacja chorych i prowadzenie na starych zasadach, ale jednocześnie pacjent będzie mógł być prowadzony bardzo szybko do szpitala w tej chwili, ze względu na to, że jest brak możliwości pełnej diagnostyki, o czym wcześniej mówiłam, w warunkach ambulatoryjnych, duża część pacjentów jest hospitalizowana w celach diagnostycznych. To nie ma żadnej racji bytu, tak. Dlatego że w Europie Zachodniej większość chorób reumatycznych jest diagnozowana ambulatoryjnie. Prowadzenie i inna wycena porad ambulatoryjnych powoduje jak gdyby odciążenie łóżek szpitalnych, hospitalizację pacjentów tylko tego wymagających, a prowadzenie pacjentów, większości pacjentów może być w ambulatorium.
Rozumiem. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia, pozdrawiam.
Program będzie realizowany przez 3 lata w 15 ośrodkach WZS na terenie 11 województw. Koordynatorem programu jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Z profesor Brigidą Kwiatkowską, konsultant krajową w dziedzinie reumatologii, rozmawiała Katarzyna Pelc. I ta rozmowa kończy dzisiejszą audycję. Tu Małopolska, za chwilę 19:00, serwis informacyjny. A ja Państwu, pomimo tego, że prognozy nie najlepsze ma padać, życzę dobrego weekendu, wypoczynku i, jak często to mówię w tej audycji, uśmiechu na twarzy, dobra w ludziach. Bardzo dziękuję. Wojciech Jakubowski. Do usłyszenia.